Wolnedźwięki.pl prezentują Józef Haller. Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć. Wydawnictwo LTW. Łomianki 2015. Od wydawców. Oddając w ręce czytelników pamiętniki generała broni Józefa Hallera, uważamy za stosowne jako wydawcy poprzedzić je kilku wstępnymi uwagami. Generał Haller spisał wspomnienia z całego życia w późnym już wieku, mianowicie w roku 1952, gdy miał lat 79. Generał zabierał się przedtem do spisania wspomnień dwukrotnie, lecz za każdym razem dyktowanie wspomnień przerywał, gdyż, jak się wyraził, nie wyczuł u kopistów spodziewanego oddźwięku. Gdy po raz trzeci pani Magdalena Dubanowiczowa zgłosiła gotowość spisania wspomnień pod dyktando generała, oddając mu cały swój czas na 10 miesięcy i korzystając z jego gościny, autor odnalazł w niej właściwy oddźwięk i podyktował wspomnienia z całego życia, aż do dnia ukończenia skryptu, zatem do października 1952 roku. Dyktowanie zaczął w 3 dni po śmierci małżonki, w styczniu tegoż roku. Pamiętniki oparte są w całości wyłącznie na własnej pamięci autora. Nie miał on pod ręką i nie posługiwał się ani zapiskami, ani źródłami, ani żadnymi dokumentami. Kopistka, przejęta historią wielkiego życia, malowniczym stylem i świetną na swój wiek pamięcią starego wodza, ograniczała się tylko do drobnych uwag korygujących wypowiedzi, ale, jak dziś zeznaje pani Dubanowiczowa, generał, chodząc po pokoju, stukając laską i dyktując wspomnienia, jakby przemawiał przed frontem wojska, nie znosił sprzeciwu i poprawek, na każdą uwagę odpowiadając: wiem, co mówię, mam dobrą pamięć. Zresztą, gdyby się kopistka ośmieliła cokolwiek zmienić, a generał przeglądał potem i uzupełniał jej zapiski, autor zaprzestałby dyktowania. W ten sposób pamiętniki generała Hallera znalazły się w stanie surowym i w brulionie pozostały aż do jego śmierci. Aby je ostatecznie wydać, zawiązał się komitet wydawniczy w osobach: ojciec prowincjał Józef Jarzębowski, Jędrzej Giertych, prezes Stanisław Jóźwiak, dr Bronisław Kuśnierz i Eryk M. Haller. W łonie komitetu wyłoniło się zagadnienie, czy pamiętniki wydać w stanie nienaruszonym, bez żadnych poprawek, czy też opracować je w oparciu o dotychczas ogłoszone źródła i materiały historyczne. Komitet wybrał drogę pośrednią, uznając, że do wprowadzenia istotnych zmian, szczególnie odnośnie sądów i opinii autora, nikt bez jego wiedzy i upoważnienia nie ma prawa i że ze względu na duże znaczenie wspomnień należy je ogłosić, mimo ich braków i niedoskonałości. Natomiast drobne zmiany i skróty niewypaczające istoty wywodów autora komitet dopuścił, zwracając się najpierw do kilku kompetentnych osób, by wspomnienia generalskie przeczytały i wypowiedziały o nich swój sąd, po czym upoważnił redaktora Biblioteki Polskiej do poczynienia niezbędnych korektur, weryfikacji, adiustacji stylistycznej i ograniczonych skrótów. Te ostatnie dotyczą tylko opisów spraw dalszoplanowych, a więc impresji uczuciowych, uwag o krajobrazie i dziełach sztuki, zbędnych powtórek i tym podobne, oraz zbyt drobiazgowych sprawozdań z 4 wizyt w Stanach Zjednoczonych. Pewnych zresztą skrótów, wprawdzie niedużych, i poprawek komitet redakcyjny nie przyjął. Lektorzy wnieśli wiele cennych uwag i sprostowań dat i faktów, nie ocen i opisów. Nie życzyli sobie jednak ujawnienia ich nazwisk. Większość bowiem ich, zapewne słusznych, dezyderatów nie można było po śmierci autora z powodów zasadniczych spełnić. Jednakże trud ich w nadaniu ostatecznego brzmienia i ustalenia wydrukowanego tekstu pamiętników był ogromny. Jednym z echt tego, co generał Haller napisał, będzie rozdział pod tytułem Z generałem Hallerem w kampanii karpackiej w książce Dwie wojny niedawno zmarłego generała Józefa Zająca. Tam czytelnicy będą mogli znaleźć inne oświetlenie i szczegóły niektórych wydarzeń, będących przedmiotem wspomnień generała Hallera. Komitet redakcyjny oraz redakcja Biblioteki Polskiej, pragnąc nadać pamiętnikom charakter możliwie dokumentarny, zebrali te dokumenty i relacje, jakie na obczyźnie były dostępne, celem dołączenia ich do tomu. Nie jest to rzecz jasna wybór zbyt obszerny, ale i tak weszły doń dosyć ważne dokumenty, głównie ze zbiorów syna autora, pana Eryka M. Hallera i ojca prowincjała Jarzębowskiego. Postanowiliśmy natomiast do przypisów nie włączać ani ocen publicystycznych, ani dokumentów dotyczących oddziałów, którymi dowodził generał Haller, ani wreszcie wypowiedzi literackich. Wydajemy bowiem pamiętniki generała Hallera, a nie monografię dowodzonych przez niego wojsk, nie ocenę historyczną jego osoby i roli i nie antologię literacką. Te zadania pozostaną otwarte dla historyków i pisarzy. Do tomu włączamy niemały zapas zdjęć fotograficznych, głównie z archiwum tych samych dwóch osób, które dostarczyły większości źródeł. Nie naszą jest rzeczą ocena pamiętników generała Hallera. Wydajemy je w głębokim przekonaniu, że winniśmy to uczynić i dla dobra narodowych dziejów, i dla pamięci jednej z najwybitniejszych postaci polskich w pierwszej połowie XX stulecia. Rozumiemy jednak dobrze, iż treść i forma pamiętników nie są doskonałe. Pisał je człowiek niezmiernie utrudzony życiem wojennym i publicznym, na wygnaniu, bez źródeł, bez dostępu do archiwów, bez pomocy, sam i nie mający nawet blisko siebie świadków swoich czynów. Redaktor Biblioteki Polskiej, Londyn, styczeń 1964 roku. Honorarium autorskie przeznaczył pan Eryk M. Haller, zgodnie z wolą świętej pamięci ojca, na Kolegium Bożego Miłosierdzia w Fowley Court. Przedmowa. Komitet wydania pamiętników generała Hallera zwrócił się do mnie o wstęp. Byłem długie lata, zwłaszcza na wygnaniu, darzony przez błękitnego generała serdeczną życzliwością i zaufaniem. Żywo się zawsze troskał o losy naszych szkół. Ile mu siły pozwalały, dojeżdżał do nich i przemówieniem swoim w 1954 roku zainaugurował doroczne zjazdy maryjne w Fowley Court. Ze szczupłej swojej sakiewki nie skąpił grosza, by przychodzić z pomocą naszemu kolegium, a nawet z zagrobu wolą swoją przekazał dochód z wydanych pamiętników na Kolegium Bożego Miłosierdzia w Fowley Court, gdzie kształci się młodzież polska. Biorę więc za pióro, by złożyć hołd wielkiemu Polakowi, najstarszemu żołnierzowi Rzeczypospolitej, generałowi Sodalisowi, który do dni naszych podtrzymywał tradycje, będących na ordynansach rycerzy Chrystusowych i sług Maryi. Haller wódz, Haller polityk, Haller członek rządu polskiego na wygnaniu będzie i powinien być przedmiotem sumiennych badań i bezstronnych naświetleń polityków i wojskowych. Mnie wolno pisać przez długoletnią przyjaźń i serdeczną wdzięczność. Jako młody chłopak w 1919 roku witałem przybywającego do Warszawy na czele 100-tysięcznej armii generała Hallera, imieniem katolickich zrzeszeń Warszawy. Jako siwy ksiądz wygnaniec żegnałem go nad grobem cmentarza na Ilingu. Byłem świadkiem jego ostatnich zmagań, trosk i cierpień, aż do owej modlitwy na śmiertelnym łóżku, gdy resztkami świadomości cierpienia swoje ofiarowywał Bogu za wolną i na chrystusowych zasadach budowaną Polskę. Była to jego ostatnia modlitwa, akt miłości, wiary i cierpienia. U kolebki niepodległości Polski, kształtowania się jej granic i życia wolnego, zjednoczonego narodu stanęły cztery osobistości. Jako politycy na wielkich przetargach w Paryżu i Wersalu, Dmowski i Paderewski. Jako twórcy od pierwszych chwil wybuchu wojny polskich sił zbrojnych, Piłsudski i Haller. W 25-leciu niepodległości Polski losy jej twórców czy przywódców potoczyły się różnie, czasem boleśnie i smutnie. Lata 30. rozpoczęły serię zgonów tych budowniczych i wojowników. Normalnie biorąc, w życiu państw czy narodów, śmierć królów lub wodzów staje się przyczyną dłuższej czy krótszej żałoby narodowej, ale nie wytwarza wstrząsów, nie wnosi tragedii. Umarł król Albert Belgijski, czy król Jerzy V i Jerzy VI. Umarł Foch i Clemenceau, ale losy Anglii i Francji potoczyły się zwykłym torem. Inaczej w Polsce. Po latach dostrzegamy, ile bolesnego tragizmu wiązało się ze śmiercią naszych osobistości historycznych, twórców 25-lecia. Każdy zgon to jakby nowy akt toczącej się tragedii. Dane mi było brać udział w 3 pogrzebach tych budowniczych wyzwolonej Polski i dziś zdaję sobie sprawę, że to nie były dni normalnej narodowej żałoby. To był tragizm dziejów naszego ćwierćwiecza. Pamiętam rok 1935, chłodne dni maja, poczynając od 13. Zaskoczyła, poza małą grupą wtajemniczonych, niespodziewana śmierć Piłsudskiego. Pamiętam ten pogrzeb. Nadano mu piętno szczególne. Coś z królewskiego majestatu i republikańskiej surowości. W katedrze świętego Jana, wysoko, hen spod stropu, z korony ze srebrnych legionowych orłów, spływały spokojnie sfałdowane smugi czerni na katafalk strumną, dokoła otoczoną stosami wieńców. Oczy mimowoli doszukiwały się korony, ale skromna strzelecka maciejówka i szabla były jedynym symbolem człowieka, który zdobył w Polsce władzę, jakiej może żaden z królów nie posiadał. Na armatniej lawecie przeciągał orszak pogrzebowy przez krakowskie przedmieście, Nowy Świat, hen ku polom mokotowskim. Ten olbrzymi korowód wśród ulic oblepionych tłumem, w jakiejś ponurej ciszy przy ciągłym od dni paru rozlegającym się urywanym warkocie werbli. Nie było orkiestr ni marszy żałobnych, tylko głuchy i twardy łomot, jak szloch żołnierskiej piersi. Słońce, choć maj, było blade i niewyraźne, a gdyśmy dotarli na mokotowskie pola, niebo stało się chmurne i deszczowe. Z wysokich trybun dla zagranicznych gości niebieszczył się marszałkowski mundur siwego Petę. Obok niego stał w czerni śniady ówczesny premier francuski Laval. Stał i Ciano również, nie przewidujący fatalnego zgonu teścia. Tragiczni ludzie. Czyż wtedy obaj mogli się spodziewać bratobójczych wyroków? Z armatniej lawety trumnę marszałka już przeniesiono na platformę podstawionego pociągu. 4 najbliższych mu generałów stanęło po rogach na baczność. Stał ryc Śmigły, stał Wieniawa w swym ułańskim mundurze. Trzeźwy i posągowy. Tragiczni ludzie. Pierwszy, najnieszczęśliwszy z wodzów polskich. A drugi, czy mógł się spodziewać za lat niewiele samobójczego skoku w kanion nowojorskiej ulicy? Ostatnie tony liturgicznej pieśni. Ostatni mocny werbel. Tłumy znieruchomiały. Pociąg zwolna ruszył w stronę Krakowa. Po śladach krwi ze zdobytej Warszawy, ku entuzjazmowi oleandrów Krakowa i ku wieży srebrnych dzwonów odjeżdżał tragiczny wódz, by po hołdach, za lat niewiele, przyjąć ostatnią obelgę honorowej warty hitlerowskiej przy swojej dumnej trumnie. Tłumy stały skupione i zamknięte w sobie. Rozejrzałem się bacznie dokoła. Odniosłem wrażenie, że to nie była cisza bolesnego wzruszenia. Jeden tylko obok mnie major, gdy brzmiał ostatni werbel, stanął na baczność. Twarz skurczyła mu się spazmatycznie, zczerwieniał. Chwila, a ten człowiek wybuchnie płaczem. Współczułem mu, ale nad tłumami wiała raczej jakaś chłodna groza niż żal. Tłukło się chyba serce narodu pytaniem zagadką. A teraz co? To, co było, skończone. Człowiek, który wziął na siebie najwyższą odpowiedzialność, odchodzi okryty płaszczem mocy i siły. Czy tak? A kto i co wychyli się zza tego płaszcza? Oto trumna niespokojnych pytań. I zdawało się, że słychać szyderczy szept kusiciela, od obezwładnionego Konrada idący ku pogrążonemu w modlitwie księdzu Piotrowi. A wiesz, co będzie z Polską za lat 200? chciałoby się poprawić, za lat 10. Tragiczny pogrzeb. Na honorowych trybunach stali w hitlerowskich mundurach już ci, co mieli odpowiedź. Stał Göring, stali wysłannicy Kremla. Minęło wszystko. Ale męczy nas po dziś dzień ów szatański i bolesny szept. A wiesz, co będzie z Polską za lat 200? Na pogrzebie Dmowskiego nie byłem. Znalazłem się w zaśnieżonych górach na narciarskim obozie młodzieżowym, jako zastępca kapelana, mego przyjaciela, któremu w jednym dniu zmarli oboje rodzice. Ale wiem, iż w szarym, mroźnym popołudniu obok głuchego, zamkniętego, o zasłonionych oknach zamku ciągnęły zebrane bez nacisku i przymusu masy ze wszystkich stron Polski. A były to pierwsze dni stycznia 1939 roku. Ta trumna była zapewne ocaleniem od rozpaczy i męki jednego z najzasłużeńszych Polaków. A kataklizm, bodaj największy w dziejach Polski, miał zamknąć właśnie ów rok 1939. Po raz ostatni przy tej trumnie skupiła się Polska. Polska cała. Szła z wolnego wyboru, tworząc coś z ducha i instynktu polskiego narodu. Skupiała harmonijnie inteligencję, ziemiaństwo, chłopów, robotników, a przede wszystkim młodzież. Tysiące młodzieży, która za 9 miesięcy będzie hekatombami krwi płaciła za wolne 25-lecie. Jeśli się w nie wliczy i rok 1920 i 1926. To była trumna wielkiego zjednoczenia. Bez efektów. Bez obliczonych nastrojów szła ku cmentarzowi biedaków. Na brudnowski cmentarz wieziono jakże często lżonego i poniewieranego zwycięzcę, który na traktacie wersalskim po 120 kilku latach wraz z Paderewskim kładł podpisy w imieniu niepodległej Polski wśród wolnych narodów. Szedł zwycięzca i wódz młodej i wolnej Polski. Omal jak utrudzony robociarz i rzemieślnik, ale i jak rycerz idei, którą zrealizował. Bóg zaoszczędził mu rozpaczy. A może i policzka, i kuli rozwścieczonego gestapowca. Latem w lipcu 1941 roku, pod opieką niezasłużonej łaski Boskiego Miłosierdzia, dotarłem do Stanów Zjednoczonych. Droga szła przez Litwę, ZSRR, Władywostok, gdzie przeżyłem męczące godziny to be or not to be, przez rozkwitniętą wiśniami Japonię. Taki nic nieznaczący pionek, niesiony siłą wypadków, by osiąść w Waszyngtonie i pobliskim Baltimore. Tam na plebanie Różańcowa, któregoś ranka radio i dzienniki przyniosły wieść, że umarł wielki polski patriota, jeden z największych wirtuozów naszych czasów, członek Rady Narodowej przy rządzie polskim, Jan Ignacy Paderewski. Na pogrzeb do Waszyngtonu zabrał mnie zacny ksiądz prałat Wachowiak. W godzinę dotarliśmy na miejsce. Pogrzeb był przewidziany na honorowym cmentarzu Arlington, gdzie Stany chowają swoich bohaterów i ludzi wybitnych. Trumna wielkiego patrioty polskiego miała spocząć doraźnie w katakumbach, by po wojnie zwycięskiej przewieźć ją triumfalnie do nowej, wyzwolonej, demokratycznej Polski. Wojna skończyła się od lat. Wyzwolona Polska jest satelitą ZSRR i niewiele ma wspólnego z demokratyczną, a przede wszystkim wolną Polską. Trumna na Arlingtonie czeka. Pogrzeb miał charakter dość sztywny i oficjalny. Wszystko odbyło się według amerykańskiego szablonu. Urzędnicy polskiej ambasady uczynili wszystko, co w tych granicach uczynić mogli. Jakiś dostojnik celebrował mszę. Chór amerykańskich kleryków z kolegium karmelitów śpiewał. Zjechali się dawni, starzy współpracownicy Paderewskiego, którzy patronowali komitetowi Sienkiewicza w Wewej i Błękitnej Armii Halerowskiej, dając pracę, serce, grosz, energię i krew. Był więc i sędziwy doktor Starzyński, i były generał zmartwychwstańców ksiądz Zapała, i posiwiali polscy prałaci z porywczym księdzem Syskim, i autokratycznym księdzem Bojanowskim. Trochę halerczyków w przestarzałych mundurach i współcześni liderzy polonijni z cenzorem Świetlikiem i prezesem Rozmarkiem. Była też spora garść rodaków, ale brakło na tym urzędowym cmentarzu klimatu ojczyzny. Brakło polskich mas i gdzieś daleko organizujących się polskich żołnierzy. Sędziwa siostra mistrza, pani Antonina Wilkońska, w grubej czerni opierała się o siostry Felicjanki z Lodi. Pan Strakacz, plenipotent Paderewskiego, zaczynający swą karierę dyplomatyczną, stanowili najbliższe otoczenie zmarłego. Poza tym czereda pstrykających z aparatów amerykańskich fotografów i reporterów, faryzejskie otyłe gęby rooseveltowskich uszczęśliwiaczy ludzkości, wzdychających już do afektów z bolszewikami. To wszystko. Ale mimo to, ta trumna to była jeszcze wielką nadzieją odzyskania tego, cośmy stracili. Nadzieją, którą żył i przywiózł z sobą ten znękany i obolały starzec, którą mniemał ożywić, jak przed laty w masach Polonii ofiarność, natchnąć Biały Dom i Parlament. A choć szło to trudno, może się łudził, a my z nim, szlachetnością i prawością naszych rzekomych przyjaciół. Zdaje się, że z tej trumny starego, znękanego człowieka płynęło omal modlitewne zaklęcie. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. To był ten trzeci budowlany kamień, który Bóg rzucił na szaniec naszej walki o przyszłość. Niepodobna przemilczeć innego tragicznego zgonu w naszym narodowym misterium. Generał Sikorski wprawdzie w latach 1914-1920 nie odgrywał roli pierwszorzędnej, ale wybijał się coraz bardziej na czoło jako polityk-premier, wybitny wódz w 1920 roku i zdolny strategik. Rok 1926 odsunął go od steru spraw poza granice ojczyzny. Klęska 1939 roku dała mu władzę i wielkie pole działania. Nadzieja polska skupiła się przy nim jak przy sztandarze. Do rozdźwięku doszło po zawarciu paktu z ZSRR w 1941 roku. Tworzyła się coraz bardziej sytuacja niepewna. Fale Gibraltaru położyły kres nadziejom i dyskusjom. Wyłowione zwłoki wodza i pogrzebowe uroczystości londyńskie zaciemniały coraz bardziej horyzont polskiej przyszłości ciężkimi chmurami. Wojna wydana o Polskę, wojna pod hasłem wolności narodów, zakończyła się paradoksalnie. Zwycięstwem sojuszników, zdradą Polski i wielkim targowiskiem, na którym sprzedawano narody. I oto z dawnych czołowych bojowników niepodległości, w obcym Londynie, na ogólnej sali szpitalnej, po długich i bolesnych cierpieniach, w 87 roku życia, w dniu 4 czerwca 1960 roku, gasł generał Józef Haller. Umierał człowiek czystych rąk i serca, którego szabli nigdy nie splamiła kropla bratniej krwi, ani duszy wygórowana żądza władzy. Człowiek, którego hasłem było „Wola narodu jest moim prawem”. Stan służby narodowej? Trzykrotne tworzenie armii w warunkach najbardziej ciężkich. Po przejściu na Ukrainę w 1917 roku, w Rosji wśród szalejącej burzy bolszewickiej od Odessy po Sybir i latem 1920 roku, gdy załamał się front polski. Pod Rarańczą i Kaniowem podjął ryzyko walki z Niemcami i stworzył argument krwi dla Komitetu Polskiego w Paryżu. Powrót z Francji, gdzie jako naczelny wódz stanął na czele 100-tysięcznej armii błękitnej, doskonale wyposażonej, by zadecydowała o losach Lwowa i granicach Polski na południowym wschodzie. Dostęp do Morza Polskiego i organizacja Armii Ochotniczej w 1920 roku jako wału ochronnego przed parciem bolszewizmu pod mury Warszawy. Dowództwo Frontu Północnego i podjęcie inicjatywy natarcia w dniu 15 sierpnia, które pod Radzyminem odepchnęło wroga sprzed pola stolicy. Po zamachu w 1926 roku Banita we własnej ojczyźnie, odsunięty od życia czynnego, ignorowany, szykanowany nieraz dotkliwie i boleśnie przez złośliwość i mściwość czynników rządzących i podległych im urzędników oraz goniących za uznaniem i karierą literatów, Haller trwał w swoim Gorzuchowie, jakby na pomorskiej stanicy. Był głosem sumienia, był nieugiętym obrońcą prawa i sprawiedliwości, był bezkompromisowym wyznawcą swoich katolickich przekonań, jako sodalis i tercjarz. Był współinicjatorem, z Paderewskim i Korfantym, powstania Stronnictwa Pracy. Wojna 1939 roku, mimo odstawienia na boczny tor, na pozostawienie własnemu losowi wobec krwawej inwazji hitleryzmu, otworzyła Hallerowi nowy okres narodowej służby. Za sprawą opatrzności, ocalony przed represjami Niemców i okrucieństwem bolszewików, mimo wieku i wyczerpania, na tułaczych drogach podejmuje żywo akcję obrony utraconej niepodległości. Paryż, Ameryka, Londyn. Rola ministra, jałmużnika, szermierza wobec wrogiej propagandy. Troska o młodzież i szkołę dla niej, o formy demokracji w jej chrześcijańskim rozumieniu. Potem cios zdrady jałtańskiej, nowego rozbioru i zaprzedania przez demokrację zachodnie Polski w ręce sowieckie. Czy zawsze w posunięciach swoich miał Haller szczęśliwą rękę? Czy zawsze trafiał na ludzi istotnie sprawie i sobie oddanych? To inna rzecz. Służba publiczna jest pełna zawodów i bolesnych niespodzianek, jak w ogóle życie. A życie generała Hallera obfitowało w gorycz i osamotnienie. A przecie nawet przeciwnikom imponował swą bezinteresowną szlachetnością i miał ramiona otwarte dla każdej dobrej woli. Śmierć jego i trumna skupiała, jak rzadko, ludzi różnych przekonań i poglądów. Była chwilą prawdziwego narodowego zjednoczenia. Skupiła przedstawicieli armii z generałem Andersem i polską generalicją, skupiła cały zestaw niepodległościowych stronnictw politycznych, od własnego jego Stronnictwa Pracy przez Stronnictwo Narodowe po PPS. Przy trumnie jego stanęło duchowieństwo pod wodzą księdza arcybiskupa Gawliny i polscy weterani i inwalidzi. Generałowa Sikorska rzuciła na tę żołnierską trumnę garść polskiej ziemi. Francję de Gaulle'a, który w szeregach armii hallerowskiej zdobywał swego czasu wyższe wojskowe stopnie, reprezentował attaché militaire ambasady w Londynie. Ale najliczniej stanęła u trumny Hallera w ten dzień dziwnie chmurny, londyński dzień czerwcowy, młodzież. Harcerze i harcerki, studenci i młodzi debiutanci w nowych warunkach życia. I z grona tej właśnie młodzieży, po modłach liturgicznych i przemówieniach, samorzutnie, gorąco i spod serca wybuchł hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła. To był akt wiary, nadziei i miłości. Echo z pobojowisk Barańczy, Kaniowa, Szampanii i Radzymina. Tęcza między dawnymi i nowymi laty. A jak każda tęcza, zapowiedź może pogody i swobody po latach klęski i męki. Na prostym krzyżu grobu generała Hallera wystarczy wyryć słowa: Miles Christi, servus patriae, usque ad finem. We wspomnieniu pośmiertnym o Hallerze Jędrzej Giertych napisał trafne słowa: istnieją ludzie, którzy wydają się wielcy za życia, ale których sława i wielkość pryska jak bańka mydlana po śmierci. Istnieją inni, którzy za życia wydawali się niepozorni i skromni, ale po śmierci nieoczekiwanie rosną. Generał Haller nie był za życia postacią niepozorną, ale pomimo tego należy niewątpliwie do drugiej kategorii. Ksiądz Józef Jarzębowski. Wstęp. Między Krakowem a Landskoroną, wśród pól żyznych i wsi nieznających pańszczyzny, wznoszą się dwa wzgórza wyniosłe. Na zachód – Polanka Hallerowska, stare gniazdo rodowe z pałacykiem w stylu epoki Stanisława Augusta, parkiem francuskim, szpalerami ogrodów. Na wschód, bliżej Krakowa, Jurczyce. Stary dworek drewniany w gęstwinie drzew rozrośniętych bujnie, szeroko, w słońcu i wichrze. W tym cichym dworku z legendy urodził się dnia 13 sierpnia 1873 roku człowiek, którego imię legendą wkrótce się stało – Józef Haller de Hallenburg. Trzeba widzieć Jurczycę w słoneczny dzień letni, pod tym szafirowym niebem krakowskim, pośród pól wyzłoconych pszenicą, wysrebrzonych żytem, pośród maków czerwonych i głębokiej zieleni łąk, by zrozumieć urok tej ziemi. Trzeba spojrzeć w doliny, ku wiśle dalekiej błyszczącej w słońcu, ku ciemnym lasom kryjącym klasztor bielański. Trzeba dojrzeć wieżę Wawelu w błękitnej mgle, koronę Panny Maryi, a z drugiej strony, za dworem płaskowzgórza uprawne i sterczące za nimi, jakby kopce ogromne, sosnami zjeżone, szczyty Landskorony, góry Kalwarii i Babiej Góry. Nieskończona jest piękność tych miękkich, spokojnych wzgórz, słodycz pejzażu, przezroczystość powietrza. Jest jakaś nuta włoska w tej ziemi, dziwnie licująca z renesansem zygmuntowskiego Krakowa i jego włoską tradycją. Jest jakaś bezgraniczna rozrzutność, bogactwo kwiatów i harf, bujność lasów i łąk. Słońce krakowskiej ziemi musi tętnić w żyłach tych, którzy w jego blaskach wyrośli. Józef Haller nie byłby sobą, gdyby się urodził gdzieś w głuchych borach litewskich, w ziemi smutku i ponurej niewoli. Wyniósł z rodzinnej wioski to słońce, któremu echem żywym świeciło w długiej pielgrzymce pod łodowym niebem północy. Z książki Edwarda Ligockiego o Józefie Hallerze. Wspomnienia z lat dziecinnych i szkolnych. Ojciec mój Henryk i matka Olga z Lubomirza Treterówna osiedli tu, na tych małych Jurczycach, mając na sąsiednim pagórku brata Władysława, ożenionego z Lucyną Urbańską, który otrzymał w spuściźnie po ojcu Józefie Antonim pięknie zagospodarowaną majętność, Polanka Haller. Moi rodzice sami musieli wszystko zaczynać od początku, począwszy od odnowienia i rozszerzenia starego, parterowego dworku modrzewiowego, założenia ogrodu i doprowadzenia do lepszego stanu zaniedbanych pól itd. Jak się dowiedziałem, chrzestnymi rodzicami moimi byli stryj Władysław i ciotka Wiktoria Madejska, siostra mojej matki. Pierwszym też smutkiem moim była wiadomość o śmierci cioci Wiktusi, jak ją nazywaliśmy. Byłem trzecim z rzędu dzieckiem. Starsi ode mnie byli August i Edmund. Lubiłem bardzo bawić się z chłopakami wiejskimi, którzy strugali dla mnie baciki i piszczałki z wierzbiny. Z chorób pamiętam odrę, na którą zapadli trzej najstarsi, odseparowani w pokoju dziecinnym. Później przeszliśmy również koklusz, po którym powstała przepuklina, ponieważ, jak to dzieci, prześcigaliśmy się, kto silniej kaszle. Mając już około 7 lat, dosiadałem kuca szkockiego. Parę takich kasztanowych kuców ofiarował nam stryj Cezary. Kuc był sprytny. Wprost ze stajni galopował do stawu, gdzie uwalniał się z balastu, a skąpanego jeźdźca matka musiała przebierać. Nieco później dosiadaliśmy już każdy jakiegoś źrebca pasącego się na pastwisku, a kuce grzecznie woziły nas wózkiem. W pamięci zostały barwne pielgrzymki podążające ze śpiewem, z feretronami i sztandarami do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby 15 sierpnia, w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wziąć udział w wielkim odpuście. Lubiliśmy odwiedzać Kraków, a w nim zwłaszcza Wawel z grobami królewskimi i kościół Panny Maryi oraz sukiennice. Jeździło się wtedy jeszcze końmi. Inne piękne wycieczki były do Tyńca i na Bielany. Ale nawet z ogrodu lubiliśmy wyglądać w kierunku Krakowa, ciesząc się tym pięknym widokiem. To też nic dziwnego, że kiedy odbywały się wielkie manewry w Dolinie Wisły, jeden z dowódców, marszałek polny porucznik generał dywizji książę Windisch-Grec, z tarasu ogrodu obserwował lunetą. Na ten dzień ubrała mnie matka w ułański strój z szabelką, a Windischgrätz, chcąc mnie zabawić, skierował swoją szablę w pochwie na mnie, mówiąc: no, broń się. Nie trzeba mi było tego powtarzać i wkrótce moja szabelka brzękła o austriacką szablę generalską, na czym się też zabawa skończyła. Rzadkie były dalsze wyjazdy, ale ponieważ stryj Cezary, najstarszy z rodziny, miał majątek w Kieleckiem, to nam rodzice jednego dnia urządzili niespodziankę i wraz ze stryjostwem przygotowali wycieczkę kilkudniową za kordon graniczny do Mianocic. Konie przysłane do hotelu Saskiego w Krakowie zawiozły nas przez granicę w Michałowicach do Słomnik, gdzie rozstawne konie, wysłane przez mojego stryjecznego brata Józefa, zdaje się o 10 lat starszego ode mnie, zawiozły nas do Giebultowa, gdzie on już gospodarował, a stamtąd do Mianocic. Stryjenka Cezarowa, którą nazywaliśmy ciocia babcia, była bardzo kochana, a przyjeżdżając do nas z wieloma paczkami, była oblegana przez dzieci, dla których, jak mówiła, przywiozła świeżą bieliznę. Były to ogromne pudła cukierków i czekoladek umieszczonych w ciętych papierkach. Stały pobyt w Jurczycach zakończył się egzaminem, który zdawaliśmy wobec ojca i księdza proboszcza, ksiądz Marcelizaus, dowiadując się, że już w tym roku z końcem lata pojedziemy do szkół do Lwowa. Muszę tu wspomnieć, że mój ojciec wielką wagę przywiązywał do wiadomości z geografii i historii i nawet przygotowywał podręcznik, w którym umieszczał wskazówki dla nauczycieli, żeby korzystali z każdego miejsca i najbliższej okolicy, by wyjaśniać topografię i hydrografię, a także przyrodę, a potem winni uzupełniać te wiadomości legendami i historią. Tych zaś w okolicy Jurczyc, jak i w całym Krakowskiem, nie brakowało. Najstarszy mój brat August, który od najmłodszych lat rozczytywał się w literaturze polskiej, niejednokrotnie w naszych spacerach i wycieczkach deklamował naszych trzech wieszczów, czym nam, młodszym, bardzo imponował. Nadszedł sierpień 1882 roku i naładowane wozy pełne mebli, jedna powózka dla rodziców i siostry, druga dla 5 chłopców i cała ludność nas żegnała, gdy ta karawana ruszyła w drogę przez Skawinę do Krakowa, gdzie dopiero wszystko się ładowało do pociągu tak zwanej kolei żelaznej Karola Ludwika. We Lwowie zamieszkiwaliśmy najprzód przy ulicy Akademickiej, w domu znanego doktora Weigla. W tym czasie brudna rzeczułka, śmierdząca Pełtew, nie była jeszcze zasklepiona, wobec tego w krótkim czasie nastąpiła zmiana na mieszkanie przy ulicy Garncarskiej, późniejsza Mochnackiego, w willi radcy namiestnictwa Moraczewskiego. Willa ta stała w dużym ogrodzie, co było korzystne dla nas. Niestety było trochę dalej dla mego ojca, który urzędował jako dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w gmachu tegoż towarzystwa. Róg Kopernika i Karola Ludwika. Ojciec zapisał nas zaraz do szkół i zaczęliśmy chodzić na nauki. August do gimnazjum Franciszka Józefa, Edmund do gimnazjum Bernardynów. Ja, jako za młody jeszcze, dostałem się dla nauczenia się niemieckiego języka naprzód do niemieckiej szkoły przy ulicy Kochanowskiego, a potem, w roku 1883, do gimnazjum niemieckiego, ale tylko do przygotowawczej klasy, na wałach hetmańskich. To gimnazjum było bardzo dobrze położone i miało znakomitych profesorów. Pamiętam najlepiej profesora łaciny, który w czasie mego pobytu w drugiej klasie zmarł. Nazywał się Bylina. Zachowałem na pamiątkę pośmiertną kartkę, którą przysłała wszystkim uczniom, którzy go kochali, jego matka. Przytaczam dosłownie treść tej kartki. Książeczkę do nabożeństwa świętej pamięci Karola otwieram za pomocą jego fotografii, by niejako on sam wybrał dla was zdanie i znachodzę. Niechaj się dzieje wola pańska. Otwarłszy w tym celu notatki jego, natrafiam na trzecią księgę Horacego Carmina i czytam przetłumaczone ręką nauczyciela waszego nakreślone słowa. Cnota nie dba o zaszczyty, a do nieśmiertelności wynosi. Bądźcie i wy, jak on był wierny tym zasadom. W 1885 roku pamiętam, że były wybory do Parlamentu Wiedeńskiego i w czasie wakacji, które spędzaliśmy zawsze w Jurczycach, przyjeżdżali kandydaci zabiegający o głos przy wyborach. Jeden z tych późniejszych posłów, major rezerwy, bardzo usilnie zabiegał i, jak się okazało później, słusznie, żeby więcej młodzieży polskiej kierować do szkół wojskowych. A więc, gdy nas się ojciec zapytał, jaki zawód w przyszłości chcielibyśmy obrać, każdy z nas będący w szkołach musiał odpowiedzieć i wtedy to trzech z nas, Edmund, ja i Cezary, wybraliśmy szkołę wojskową. Ja kierując się do artylerii, dwaj moi bracia do inżynierii, śladami Kościuszki. Znów trzeba było zdawać egzamin, i to w Koszycach na Węgrzech, dokąd pojechał z nami ojciec. W ten czas już istniała część kolei, tak zwanej transylwańskiej, i pamiętam, że wstąpiliśmy do Żegiestowa nad Popradem, gdzie nawet kąpaliśmy się w tej rzece o bardzo silnym prądzie, trzymając się umocowanej liny. Egzaminy wypadły dobrze. I tak dostaliśmy się kolejno. Edmund do trzeciej, ja do drugiej, Cezary do pierwszej klasy. Smutne mieliśmy zaraz święta Bożego Narodzenia z powodu kwarantanny, gdyż w szkole wybuchła epidemia szkarlatyny i dyfterii. Żaden z nas nie chorował, ale wszystkie klasy były odseparowane i nie mogły się spotykać. Nauki się zupełnie nie odbywały, tylko wychowawca przychodził, żeby coś przeczytać. W zamknięciu takim nudziliśmy się mocno, z czego powstały różne wybryki, wymyślane przez sprytniejszych chłopaków. Odbywały się więc napady jednej klasy na drugą, a wskutek tego sami chłopcy zaprowadzili warty. Posterunki stały w futrynach drzwi i po rogach korytarzy, trzymając w ręku zamiast karabinu żelazne pręty z łóżek. Na szczęście trwało to tylko przez grudzień i styczeń, a potem znowu normalne nauki były kontynuowane i cały program wyczerpany. W wolnych chwilach bawili się wszyscy chłopcy klasami na swoich oddzielnych boiskach w ogromnym parku. Rano zaś i między lekcjami, prowadzeni przez wychowawców, maszerowaliśmy luzem po alejach. Mieliśmy kościół szkolny na miejscu, a wycieczki były urządzane zazwyczaj w najbliższe okolice nad rzeką Beczwa, z której korzystaliśmy kąpiąc się, pływając i wiosłując na sandolinach. Rodzaj wąskich kajaków. Pamiętam jedną wycieczkę dalszą do Tatr. W przeddzień wycieczki z kolegą wiosłowałem na sandolinie, gdy ukuła mnie jakaś końska mucha, do czego nie przywiązywałem żadnej uwagi, zamaszyście dalej wiosłując. Dopiero wieczorem zauważono wielki obrzęk i lekarz szkolny kazał robić okłady lodowe. W żaden sposób nie chciałem pozostać w łóżku, kiedy koledzy szli na wycieczkę, więc z obandażowanym ramieniem wyruszyłem i brałem udział w tej wycieczce, aż na szczyt Łomnicy. Ale widocznie było zakażenie, gdyż potem odpokutowałem i musiałem leżeć prawie tydzień. U podnóża Karpat były ciekawe mieszkania jaskiniowe, zamieszkałe przez węgierskich cyganów, barwnie poubieranych. Wszędzie odzywały się tam tony skrzypiec, na których cyganie mistrzowsko grali. W pamięci zostały mi także hałaśliwe występy przedwyborcze, które obserwowaliśmy z okien szkoły, dokąd dolatywały okrzyki węgierskie „Precz z Tisą”. Na ogół dosyć dobre było pożywienie. Pomimo to, jednego dnia cała szkoła odmówiła jedzenia papki ryżowej, którą nas za często darzono, i pomimo obecności inspekcyjnego oficera w sali jadalnej, chłopcy nabierali tę papkę na łyżki i obrzucili nią ściany. Tego samego dnia na kolację znowu dano nam nieapetyczną kiszkę. Wtedy jakby się zmówili. Chłopcy pozapychali nią nie swoje żołądki, lecz kieszenie i głośno wyrażając swoje niezadowolenie ze śmierdzących kiszek, wrócili do klas na czas tak zwanych rekreacji po kolacji. W piękny jesienny wieczór Komendant szkoły i profesorowie spacerowali po chodniku wzdłuż budynku szkolnego. Wtem, jak na komendę, wyleciały te kiszki, jak bomby rozbijając się u stóp spacerujących, co wywołało wielką konsternację, tak, że komendant szkoły, pułkownik von Königsbruck, zażądał wysłania delegacji dla wyjaśnienia zajścia. Skutek był zadziwiający. Rozdano wszystkim chłopcom po 2 jabłka na pocieszenie, a komendant usłyszał na podziękowanie ze wszystkich okien okrzyki: Äpfel Papa! Äpfel Papa! Wakacje letnie 1888 roku jak zwykle spędziliśmy w Jurczycach u rodziców. Brałem udział wraz z 2 starszymi braćmi w ślubie i weselu stryjecznej siostry Marii, która wychodziła za sąsiada, Antoniego Güntera. Piękna to była para. Ksiądz kardynał biskup krakowski, Albin Dunajewski, pobłogosławił to małżeństwo, a uczta weselna odbyła się w Polance. Mój ojciec już tak słaby się czuł, chorując na płuca, że w czasie całej tej uczty siedział w altanie, gdyż potrzebował więcej powietrza. Jeszcze za czasów narzeczeńskich Antoni Günther z Faćmiecha nad Wisłą urządzał piękne wycieczki galarami aż do Tyńca. Kilkadziesiąt osób rozbawionych płynęło z nurtem rzeki w obramowaniu malowniczych brzegów. Muzyka przygrywała, a narzeczony w stroju góralskim, bardzo piękny młodzian, wyśpiewywał znane melodie. Kończyła się zabawa w starym refektarzu tynieckim przy pięknie ubranych i suto zastawionych stołach. Powrót następował zazwyczaj nocą księżycową. Odjeżdżając do szkół po wakacjach, smutno żegnaliśmy się z naszym najdroższym ojcem, przeczuwając, że go już więcej nie zobaczymy. W jesieni w Koszycach pamiętam ciężką noc i smutny sen. Umierający ojciec błogosławił mi i słyszę jego słowa do dzisiaj. Pamiętaj, zawsze postępować pomału i rozważnie. Rankiem po śniadaniu, jak zwykle w czasie spaceru po alejach, odszukałem w niższej klasie mego brata Cezarego i powiedziałem mu o tym śnie, który mnie bardzo przejął, a już po południu był telegram od matki ze Lwowa o śmierci ojca, zaś w późniejszym liście przytoczyła matka te same słowa, które słyszałem we śnie. Na wakacjach roku 1889 przyjmowała nas już tylko owdowiała matka, na którą spadł cały ciężar obowiązków rodzinnych i gospodarstwa. Żyło nas w ten czas 6 dzieci i jako 7 była jeszcze od kilku lat przebywająca w rodzinie mała Francuzeczka Eugenie, którą w swoim czasie matka sprowadziła z Francji za pośrednictwem generalnego konsula w Krakowie. Bawiąc się, najlepiej uczyły się dzieci języka francuskiego, którym moja matka znakomicie władała, a po odjeździe Eugenii następnie już starsze guwernantki francuskie prowadziły z nami dalsze studia francuskie, zwłaszcza literatury. Matka postawiła sobie za obowiązek, żeby w częstej korespondencji z synami wpływać na ich ukształcenie psychiczne i bardzo przestrzegała dobrej znajomości pisowni, wytykając zawsze dostrzeżone błędy ortograficzne i stylistyczne. Przysyłała nam paczki, zwłaszcza w czasie imienin, a w listach do swego wuja, feldmarszałka Karola de la Solaima Lescota, polecała swoich synów. Wskutek tego dostałem pewnego dnia list od dziadka Karola następującej treści. Matka twoja poleciła mnie ciebie, w jednym z listów prosząc, bym się tobą zainteresował. Wiem, że sobie dajesz dobrze radę i spodziewam się, że po dobrym ukończeniu studiów, kiedy zostaniesz mianowany oficerem, odwiedzisz mnie. Kochający twój wuj Karol. Kiedy w roku 1895, w zimie przed ukończeniem jeszcze akademii, odwiedziłem wuja Karola w Badenie, bardzo serdecznie mnie przywitał i powiedział, iż wiedział, że nie potrzebujesz żadnej pomocy, bo sobie sam dasz radę. A teraz ci tylko jedno powiem. A mówił to, podając mi płaszcz, kiedy odchodziłem. Pamiętaj, żebyś nigdy swojemu przełożonemu płaszcza nie podawał. I to także była dobra nauka. On, jako gościnny gospodarz, ubierał mnie, ale przestrzegał przed jednym z największych błędów, tak często spotykanym, uniżoności przed przełożonym. W jesieni 1890 roku, zdawszy dobrze egzamin w Koszycach, dostałem się do Wyższej Szkoły Realnej w Märisch-Weißkirchen, Chranice. Była to bardzo dobrze wyposażona szkoła, a duży kościół w parku był fundacją jednego z arcyksiążąt d'Este, którego dwaj potomkowie, Józef i Piotr, byli tamże w tym czasie uczniami. Do uczniów należał także książę egipski Ali Dżelaj Bey, bardzo lubiany przez wszystkich, czego nie można było powiedzieć w odniesieniu do arcyksiążąt, którzy mieli swojego ochmistrza, jakiegoś majora i którym należały się specjalne honory wojskowe, jak tylko znajdowali się poza granicami szkolnego terytorium. Trzeba było robić front i salutować. Naturalnie więc staraliśmy się ich unikać poza obrębem szkoły. W samej szkole tytułowano ich Zögling Erzherzog, to jest wychowanek arcyksiąże. Opowiadano sobie przy tym często różne żarciki. Kiedy arcyksiąże Józef zawsze się mylił, mówiąc disputandus w przysłowiu de gustibus non est disputandum, profesor mu przerywał i powtarzał dum, dum Erzherzog, co mogło oznaczać po niemiecku głupi. Program Wyższej Szkoły Realnej, tak jak i poprzednio niższej, był ściśle taki sam, jak we wszystkich szkołach cywilnych, a dołączały się do tego jeszcze różne regulaminy wojskowe i ćwiczenia, nauka o broni i ostre strzelanie, gimnastyka i szermierka, wreszcie ćwiczenia bojowe. Nie było więc wiele czasu na jakieś zabawy, a biblioteka szkolna, bardzo bogata, dawała możliwość uzupełnienia studiów. Tak przeszły szybko 3 lata bez wielkich wstrząsów. Jedno tylko niemiłe wrażenie nie zatarło się dotychczas. Z wakacji, przywiózłszy dzieła Adama Mickiewicza, czytałem je w wolnych chwilach. Jednego dnia gospodarz klasy, kapitan Kerber, zauważył to i wyrwał mi książkę z rąk, wyrażając zdziwienie, że czytam polską książkę. Energicznie zaprotestowałem wobec wszystkich obecnych i na znak protestu oświadczyłem, że nie będę więcej instruktorem w nauce o broni i strzelaniu, i choć kapitan Kerber, widocznie ceniąc moje kwalifikacje instruktora, nalegał, żebym pozostał nadal instruktorem, stanowczo odmówiłem. Książkę oddano mi za kilka dni i już nigdy więcej nie miałem żadnych trudności. Wszak były to czasy, w których wreszcie koło polskie w parlamencie wiedeńskim przeprowadziło ustawę o używaniu języka węgierskiego, czeskiego i polskiego w szkołach i oddziałach wojskowych. W roku 1892, w jesieni, dostałem się do Akademii Technicznej w Wiedniu na oddział artylerii. Starszy mój brat był już od roku na oddziale inżynierii. Przy wejściu do pięknej tak zwanej Terezjańskiej Akademii Wojskowej na rogu Maria Hilfer i Siebensterngasse z własnym kościołem znajdowała się marmurowa tablica z nazwiskami poległych bohaterów akademików. Na czele było 2 Tyrolczyków broniących górskich przełęczy i sentencja. Możecie ich doścignąć, ale nie prześcignąć. Pomiędzy nazwiskami poległych było dużo nazwisk polskich oficerów akademików, którzy poszli bądź to do powstania w 1830 roku, bądź w 1863 roku. Ówczesnym komendantem akademii był generał Ludwik, który po śmierci arcyksięcia Wilhelma, generalnego inspektora artylerii, zajął jego stanowisko, zaś na jego miejsce jako komendant akademii przyszedł pułkownik Chorecki. Akademia miała wielkie podwórze dla ćwiczeń i dużą krytą ujeżdżalnię, własne kasyno i piękną bibliotekę. W czasie akademickich studiów przystąpiłem z innymi kolegami do sakramentu bierzmowania, przy czym w zastępstwie cesarza Franciszka Józefa wystąpił wyższy oficer, a każdy z bierzmowanych otrzymał na pamiątkę srebrny zegarek. Jazda konna była bardzo dobrze prowadzona przez wytrawnych jeźdźców. Oprócz tego szermierka na rapiery i szable, strzelanie do celu i różne sporty. W zimie, w ostatki, najstarszy rocznik, tak zwani seniorzy, urządzali pogrom Beniaminków z pierwszej klasy. Naturalnie nikt z nas w pierwszej klasie przedtem więcej nie wiedział, jak tylko to, że w jedną noc w ostatki karnawału coś się szykuje. Zostałem przestrzeżony karteczką bez podpisu, wiedziałem więc, której to będzie nocy i zwierzyłem się kilku kolegom, kładąc się do łóżka w pełnym ubraniu. O północy zgasły wszystkie światła. Z wielkim wrzaskiem i trzaskiem ślepymi strzałami i z gwizdami wpadła chmara seniorów, rózgami maczanymi w soli smagając wyrwanych ze snu beniaminków. Trzech cudacznie ustrojonych stanęło przy moim łóżku, z którego ja w pełnym mundurze wyskoczyłem, co ich mocno skonfudowało. A ponieważ zauważyłem okropnie brutalne postępowanie tych seniorów, którzy chłostali prawie gołe ciała młodszych kolegów, zaprotestowałem, głośno zawiadamiając, że wobec tak niecnego zachowania się, które jest niedopuszczalne wśród kulturalnych ludzi, złożę meldunek. Wprawdzie z wielkim zdziwieniem przyjął mój meldunek sam komendant Akademii, który nie chciał wierzyć, że ten tradycyjny występ tak dziko zwyrodniał. Przecież po przeprowadzeniu ścisłego śledztwa postanowił raz na zawsze skończyć z tą głupią tradycją. Utrzymała się tylko jeszcze inna tradycja w oddziale artylerii. Kiedy na jednym forcie, tak zwanym Schanzenbergu, odbywały się wykłady o fortyfikacji i budowie szańców, przy czym najmłodszym przypadło w udziale robienie faszyn z wikliny, na pierwszych tak zrobionych faszynach musieli siadać okrakiem beniaminki i byli obnoszeni przez seniorów, a potem z trzaskiem spuszczani na ziemię. W każdym razie to było lepsze od nocnej chłosty. Naukami byliśmy bardzo obciążeni, bo do normalnych studiów akademickich technicznych, w których na pierwszym miejscu stała algebra i wyższa matematyka oraz geometria wykreślna, wykładana przez rzeczywistego profesora doktora Hanera oraz profesora Houra, dużo czasu zajmowała także geodezja, geografia, geologia, historia wojenna, organizacja wojsk i regulaminy, taktyka, przy czym zwracano też uwagę na logikę. Do obowiązkowych przedmiotów należały także ogólne wiadomości z prawa i prawo międzynarodowe. Do nauk przyrodniczych również przywiązywano wielką wagę, przy czym studia ułatwiało zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej na placu Marii Teresy. Każdy z uczniów otrzymywał raz na tydzień bilet na tzw. Stejparter do Hofburgtheater albo do opery. Także i pod tym względem mogliśmy podążać za ogólną kulturą. Oprócz tego uczęszczało się na wystawy i do Musikverein, gdzie były bardzo dobre koncerty symfoniczne. Zainteresowanie budził też parlament, na którego posiedzenia można było dostawać bilety wstępu. W niedzielę i święta korzystaliśmy z wycieczek w okolice, szczególnie do Wienerwaldu, a były one tanie, bo szło się piechotą, kupując po drodze torebkę skwarków, chleb i ser, a wszędzie można się było napić taniego, dobrego piwa lub młodego wina, tak zwanego Heunriggera. Co roku były urządzane taktyczne ćwiczenia, zwłaszcza dla zapoznania się z bitwami stoczonymi przez arcyksięcia Karola z Napoleonem. Również raz do roku na kilka tygodni wyjeżdżał oddział artylerii na ostre strzelanie artyleryjskie różnymi kalibrami armat na poligon w Steinfeld. Po ostatnim takim strzelaniu, w którym wyróżniła się moja klasa, w nagrodę komendant Akademii urządził większą wycieczkę konną nad rzekę Letta, Litawa. Wiem, że tam po stronie węgierskiej była wielka posiadłość hrabiego Esterházyego, gdzieśmy stanęli na odpoczynek. Odbywaliśmy także wyprawy geologiczne, archeologiczne i geodetyczne z profesorem Schindlerem. Dziwiła mnie grecka nazwa Teby, gdzieśmy zbierali różne szczątki wykopalisk w okolicy Presburga, Bratysława. Rozdział pierwszy. W 1895 roku, dnia 18 sierpnia, otrzymałem nominację na podporucznika artylerii w 11 Pułku Artylerii Polowej, Smola, we Lwowie. Wyposażeniem oficera był jeden mundur kompletny i na tym koniec. Jak zwykle krótkie wakacje spędziłem z rodziną w Jurczycach, po czym udałem się do Lwowa wraz z moim kolegą i przyjacielem Stefanem Rozwadowskim, synem Bolesława. Ówczesny dowódca pułku, którego nazwiska nawet nie pamiętam, przyjął